To jest 8.10.
Podcast Gazety Wyborczej.
W dzisiejszym odcinku...
Dzisiaj rozpoczynają się matury, które potrwają do 24 maja. Przystąpi do nich ponad ćwierć miliona osób.
8.10. Podcast Gazety Wyborczej.
O tym, co ich czeka, porozmawiamy z Katarzyną Włodkowską, polonistką z Piły, i Magdaleną Warchalą-Kopeć, dziennikarką Katowickiej Wyborczej. Ja nazywam się Karolina Słowik i piszę o szkole w dziale krajowym Gazety Wyborczej. Matury tegoroczne to nie będzie tak trudny egzamin, jak planowała to pierwotnie ministra Anna Zalewska, bo podobnie jak w roku ubiegłym obowiązują pewne ułatwienia wprowadzone przez PiS po pandemii. Katarzyno, może przypomnisz nam, jakie ułatwienia na polskim w tym roku mogą liczyć maturzyści?
Te ułatwienia są całkiem przyjemne, zresztą jak każde ułatwienia. Podstawowe ułatwienie jest takie, że uczeń nie ma wskazanej lektury w wypowiedzi argumentacyjnej, tylko może sam dokonać wyboru, do czego się odwoła. I to bez wątpienia jest naprawdę ogromna, ogromna pomoc. Poza tym wypowiedź argumentacyjna ma mieć 300 słów, a nie jak pierwotnie zakładano 400.
Okej, a w zakresie podstawowym, którego zaliczenie jest niezbędne do zdania matury, obowiązują aż 52 lektury. Jak twoi uczniowie sobie z tym radzą?
O, szczerze mówiąc, bardzo różnie. Dlatego, że tych lektur jest bardzo, bardzo dużo i choćbyśmy, nie wiem, jak interesujący, egzotyczny taniec pod tablicą uprawiali, to z całą pewnością przy takiej ilości lektur no, trudno pogłębić interpretację. Więc jak sobie radzą? No różnie, pewnie tak jak większość maturzystów w Polsce, to znaczy część utworów czytali, część utworów czytali we fragmentach, część znają jedynie ze streszczeń, z relacji innych, tak, albo na przykład z adaptacji filmowych.
A jakie lektury albo motywy warto sobie odświeżyć tuż przed egzaminem?
Bałabym się mówić o motywach, dlatego że wydaje mi się, że jeżeli uczeń ma wiedzę dotyczącą treści lektur i problematyki, no to poradzi sobie z motywami, które pojawią się na egzaminie, więc rekomendowałabym zdecydowanie przypomnienie sobie lalki, wesela, trzeciej części dziadów, może pana Tadeusza, przedwiośnia i roku 1984 Orwella.
To samo rekomendował dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, tak zwaną Wielką Piątkę. W tym roku rozprawka będzie o tyle ułatwiona, że będzie można sobie wybrać lekturę, do której można się odwołać. Czy rekomendujesz swoim uczniom, żeby wybrali sobie przed egzaminem jakiś konkretny tekst do powtórzenia?
Tak, powtarzam z uporem maniaka, że jedną z najważniejszych lektur jest Lalka, Dziady i Wesele. No i zachęcam do tego, żeby przed maturą wysłuchali na przykład audiobooka Lalki, tak? Że mogą sobie iść na spacer do lasu czy na spacer z psem i w tym czasie słuchać Lalki. To z pewnością będzie ogromną wartością przed samym egzaminem.
A co warto zrobić tuż przed samym egzaminem, tuż przed wejściem na salę, jak się zrelaksować? Magda, ty pisałaś o maturzystach z Radzionkowa, którzy przygotowali specjalny poradnik maturalny na ten temat. Co w nim jest?
Tak, chyba wszyscy maturzyści zastanawiają się nad tym, jak pokonać stres przed egzaminem. I maturzyści z Radzionkowa, Oliwia Wlaźlak i Denis Makarski z technikum numer 13, postanowili przyjrzeć się temu problemowi głębiej i z pomocą swojej nauczycielki i z pomocą psycholożki opracowali poradnik maturzysty, jak przestać się martwić. I piszą w nim przede wszystkim, że należy zrozumieć źródła stresu. Są nimi presja społeczna, oczekiwania, niepewność dotycząca przyszłości, obawy dotyczące wyników egzaminów. Dlatego trzeba przede wszystkim zdystansować się do tych spraw, pomyśleć o tym, że na maturze świat się nie kończy i przecież jest możliwość poprawienia jej wyniku w późniejszych terminach, ale przede wszystkim należy się skupić na tym, żeby się dobrze przygotować i zachować równowagę między nauką a odpoczynkiem i czasem wolnym, nagradzać się na przykład za solidnie zrealizowaną sesję nauki, znaleźć wówczas czas na hobby, na spotkanie ze znajomymi, kupić sobie wymarzoną książkę, bo tylko wtedy stres nas nie zje i nie będziemy czuć pustki w głowie, jeśli zachowamy ten zdrowy balans.
Kasiu, ty też podobne rzeczy rekomendujesz swoim maturzystom. Przypominasz też im ważną rzecz, że matura nie definiuje ich wartości.
Absolutnie, no absolutnie, dlatego że no, nie możemy traktować egzaminu maturalnego jak jakiejś cezury, za którą jest albo szczęście, albo pustka. Przecież każdy z nas zna osoby, którym no, nie poszczęściło się na maturze i albo tej matury nie zdały za pierwszym razem, albo w ogóle zdały ją na niezadowalającym poziomie, a jednak to w żaden sposób no, nie determinuje życia. Nadal można realizować siebie, rozwijać swoje pasje. Także no, oczywiście tłumaczę, że to nie jest najważniejsza rzecz w życiu i najważniejsza egzamin, że oni swój egzamin dojrzałości już zdali swoją postawą, swoimi relacjami, kompetencjami społecznymi, komunikacyjnymi, które mają bardzo rozwinięte, ale też radzę, podobnie tutaj jak uczniowie, jak można ten stres obłaskawić, jak go nie demonizować, jak nie sprawić, żeby zawładnął uczniem, uczennicą podczas egzaminu, no bo jest w ogóle mnóstwo technik, które pomagają nie tylko mi, jak mniemam. Na przykład samowyobrażanie sobie, że stres jest jak fala i że on przypływa i odpływa, albo na mnie w sytuacjach stresogennych bardzo dobrze działa technika Wielkiej Piątki, która polega na tym, że rozglądam się wokół siebie i znajduję 5 rzeczy, które widzę, 4 rzeczy, które mogę dotknąć, 3 rzeczy, które mogę usłyszeć, 2 rzeczy, które mogę poczuć i 1 rzecz, której mogę posmakować. I to ćwiczenie, które sprawia, że muszę się zakotwiczyć w tej rzeczywistości, w której się znajduję, bardzo dobrze na mnie działa, czyli przestaję panikować, odganiam od siebie czarnowidztwo. No i to jest też sposób na to, żeby zebrać myśli i skupić się na zadaniu do wykonania.
W tym roku matura będzie o tyle inna dla niektórych maturzystów, że będą musieli podróżować, co również może być stresogenne. Magda, opowiedz o tym, jak absolwenci Szkoły w Chmurze będą pisać tegoroczny egzamin.
Maturzyści ze Szkoły w Chmurze w Katowicach dopiero 3 miesiące przed egzaminem dowiedzieli się, że nie będą mogli zdawać egzaminu w swoim mieście. Wszystko dlatego, że Katowice nie wypłaciły szkole należnej dotacji. Był tam konflikt między władzami miasta a dyrekcją szkoły. Konflikt został zażegnany, ale upłynął już termin, w którym można było zorganizować maturę w Katowicach i około 800 maturzystów będzie musiało zdawać maturę w Warszawie na stadionie Legii. W sumie tych maturzystów jest 2900 nawet maturzystów z całej Polski, którzy będą na stadionie Legii zdawać, a tych z Katowic 800. Rozmawiałam dzisiaj z mamą jednej z uczennic, która pisała mi, że już jest w pociągu, jadą do Warszawy. No i jest to na pewno dla uczniów dodatkowy stres, bo nie będą mogli po egzaminach wrócić do swoich domów, tylko będą spędzać czas w hotelu, jadać w restauracjach. No, bardzo im to komplikuje. Zamiast domowego obiadku będą gdzieś jeść na mieście, będą się bali, co będzie, jeśli się spóźni autobus, jeśli utkną w korku, biorąc taksówkę. Z drugiej strony mówią, że i tak nie zmieniliby swojej decyzji, dlatego że Szkoła w Chmurze bardzo zadbała o nich. Organizuje im wspierające webinary, spotkania z tutorami, wspiera ich na Discordzie, na swojej platformie internetowej, cały czas podtrzymuje ich na duchu. Mówią, że dla tego komfortu psychicznego warto było zrezygnować z systemowej szkoły, że są tam traktowani podmiotowo, właśnie nie ma tej presji, że najważniejszy jest wynik.
To może posłuchajmy teraz relacji jednej z matek ucznia, który będzie zdawał maturę w Chmurze.
Przede wszystkim to, że u nas rejestracja przed budynkiem rozpoczyna się o godzinie 6.30, kończy się o 7.30, czyli śniadanie de facto 5.30. To po pierwsze, że gdybyśmy byli w Katowicach, to jesteśmy na miejscu przed 8, a nie o 6. Po drugie, wiemy o tym, że normalnie dziecko przychodzi z matur i jest zaopiekowany w domu, mamusia robi obiad, idą na spacer i tak dalej. Tutaj jesteśmy zmuszeni do bycia w hotelu, no i często musimy posiłkować się jakimś jedzeniem na mieście. Wiadomo, dzieci z różnymi jakimiś alergiami i tak dalej mogą mieć z tym problem. Trzecia rzecz. W Katowicach, jak jesteśmy na miejscu, spóźni się autobus, bierzemy taksówkę, znamy miasto. Tam niestety wszystko na wariackich papierach. Ale są też oczywiście plusy, no bo Chmura bardzo zadbała o dzieci i efekt jest taki, że do mojej córki piszą dziś dzieci ze szkół systemowych: słuchaj Ala, jak napisać dobry kontekst i w ogóle co to są te konteksty, bo nam przez 4 lata nikt tego nie wyjaśnił, bo najważniejszy był na przykład WF. Albo jak sobie poradzić z doborem kolejności zadań. Chmura zadbała o to, żeby dzieci wiedziały, że najpierw piszemy rozprawkę, bo jest najtrudniejsza, najlepiej promowana. Potem skupiamy się na teście historyczno-literackim, na końcu na tym, co de facto jest najłatwiejsze i za najmniejszą liczbę punktów. I jeszcze dzisiaj o godzinie 16 Chmura daje dzieciom webinar taki mocno wspierający. Wsparcie jest przeogromne, więc poza jakby tymi minusami typowo logistycznymi jest więcej plusów takich psychologicznych. Dzieci mają spotkania ze swoimi tutorami, dostają wsparcie na Discordzie, na platformie. My dostajemy jako rodzice wsparcie mailowe. I powiem tak, mam wrażenie, że również na miejscu, kiedy przyjdzie do tego oczekiwania, będzie lepiej niż w zwykłej szkole, bo już widzieliśmy z poprzedniego roku chociażby takie wydrukowane, wspierające karteczki: jesteś świetny, na pewno dobrze ci pójdzie, nie martw się, wszystko będzie okej. Bo dla tych dzieci teraz to jest najważniejsze, że wszystko będzie okej, a nie to, że dyrektor jeden czy drugi będzie się martwił o jakieś wyniki w rankingach. Także jeżeli miałabym jako mama podać ilość plusów i minusów, to w skali całej edukacji i w skali tego wielkiego finału tych plusów jest jednak więcej niż minusów, aczkolwiek do pana prezydenta i do wiceprezydenta mamy przeogromny żal.
Kasiu, powiedz, co czeka maturzystów w przyszłym roku? Bo w przyszłym roku wymagania egzaminacyjne, które były wprowadzone przez PiS po pandemii, się kończą. Ministerstwo szykuje okrojone podstawy programowe, na podstawie których będą stworzone przyszłoroczne egzaminy. Jak to ma wyglądać? Będzie trochę łatwiej, trochę trudniej?
No niestety będzie trudniej. Tak jak pani redaktor powiedziała, nie będzie już tych ułatwień postpandemicznych, więc i praca, i ta wypowiedź argumentacyjna będzie dłuższa, będzie narzucona lektura, więc już no, nie będzie takiej sytuacji, że to uczeń będzie mógł dokonać wyboru. Będzie więcej na pewno materiału, dlatego że matura będzie konstruowana nie na podstawie ograniczonych wymagań egzaminacyjnych, tylko na podstawie podstawy programowej, więc będzie można się spodziewać na pewno no, większej ilości materiału. Więc tego się troszkę obawiam, tym bardziej, że i ta matura już jest ogromnym wyzwaniem. I tutaj nie mówię wyłącznie o języku polskim, ale przecież i z innych przedmiotów, takich jak matematyka czy chemia, na poziomie rozszerzonym, gdzie w ogóle trudnością jest zmieszczenie się w czasie, też jest wyzwaniem dla uczniów.
I to stąd ten bunt polonistów? Możesz opowiedzieć trochę więcej o tej akcji?
Jeżeli chodzi o bunt polonistów zorganizowany przez Darka Martynowicza, Liminę Żarską, Wojciecha Rzechaka, Olgę Korczak oraz dr Beatę Kapelę-Bagińską, no jest to protest, który wynika po pierwsze z realnych potrzeb, czyli każdy z nas, każda z nas jest praktykiem, praktyczką i każdy mierzy się z bardzo podobnymi problemami, z podobnymi trudnościami. A tą trudnością jest po prostu wnikliwa analiza dzieł literackich, dlatego że jesteśmy zmuszeni właściwie, narzuca się nam niebotycznie długą listę lektur, którą musimy z uczniami omówić i to jest nasz ustawowy obowiązek. Natomiast jakość tego omawiania no, zaczyna być bardzo wątpliwa, dlatego że no, nie mamy przestrzeni na dyskusję, na głęboką analizę. Trochę udajemy, że nie wiemy, że na przykład uczniowie nie czytają Potopu, więc uprawiamy jakąś fikcję pod tablicą. No i nasz bunt zrodził się z praktycznych potrzeb. Chcemy bardzo konkretnych zmian, między innymi takich, aby wyrzucić odprawę posłów greckich Kochanowskiego. To jest utwór o tematyce narodowej, która wielokrotnie była już reprezentowana w innych tekstach literackich. No i mamy też uzasadnione wątpliwości dotyczące wartości estetycznych tego utworu. Bardzo nam zależy na tym, żeby usunąć Potop Henryka Sienkiewicza. No, ja domyślam się, że są wśród uczniów fani Potopu, ale prawda jest taka, że no, ten utwór jednak no, nie jest najbardziej wybitny, nie porywa, nie ma tu głębi psychologicznej i uczniowie niestety go po prostu nie czytają. No, chcielibyśmy też no, drobnych zmian związanych z utworami Nowakowskiego, z poezją, przede wszystkim potrzebujemy więcej przestrzeni, więcej możliwości wyboru. Chcielibyśmy mieć taką możliwość, aby na przykład wybierać lektury uzupełniające, nie na podstawie ministerialnej listy, ale na podstawie pasji, zainteresowań naszych uczniów, uczennic, na podstawie ich możliwości intelektualnych, emocjonalnych. Zależy nam na tym, żebyśmy mogli poprzez dobór lektur uzupełniających rozwijać pasję, miłość do czytania, a nie ją zabijać. I na tym nam bardzo zależy. Co oczywiście nie oznacza, że chcemy poczynić tutaj jakąś wywrotową akcję, która radykalnie zmieni podstawę programową. Nie, my chcemy ewolucji, a nie rewolucji. Chcemy, żeby kanon owszem był, bo jest on niezbędny do tego, żeby kształtować tożsamość, niezbędny do tego, żeby odwoływać się do pewnego kodu kulturowego i mamy tego pełną świadomość. Natomiast chcemy przestać uprawiać fikcję. Chcemy, żeby nasi uczniowie naprawdę czytali i żeby mieć przestrzeń na to, aby w sposób pogłębiony o tych lekturach z nimi rozmawiać, żeby mieć czas na ich wysłuchanie, a nie pędzić przez lektury i odhaczać je dla świętego spokoju, który jest oczywiście no, spokojem mocno wątpliwym.
Napisaliście petycję w tej sprawie do MEN. Myślisz, że jest nadzieja, że wasze uwagi zostaną uwzględnione?
Mam głęboką nadzieję, bo inaczej w ogóle bym nie zainicjowała tego buntu, dlatego że po pierwsze nie można jedynie patrzeć, jak okręt tonie. Trzeba działać. Nawet jeżeli pojawiają się głosy sceptyczne dotyczące działań ministerstwa, które mówią, że no, że tracą nadzieję, że ministerstwo rozczarowuje, ale no trzeba też ministerstwu po pierwsze dać czas na reakcję. Po drugie myślę, że trzeba dać szansę ministerstwu, żeby wsłuchało się w głosy praktyków. Dlatego, że czasami odnoszę wrażenie, że ci, którzy współdecydują o kształcie programowym, o kształcie podstawy programowej, to są często ludzie, którzy no niestety nie mają kontaktu z uczniem, z uczennicami i może z tego wynika problem. A może to sprawia, że ta lista lektur piętrzy się już do rozmiarów niebotycznych.
Trzymamy kciuki za bunt polonistów i za tegorocznych maturzystów. Tymczasem dziękuję. Karolina Słowik, Gazeta Wyborcza.
8.10. Podcast Gazety Wyborczej.